Kochani bracia i siostry, kochana młodzieży, przyjaciele Prawdy Bożej, ja również pragnąłbym skorzystać z tego przywileju, żeby przekazać bratnie uczucia miłości od Zboru Ludu Pana w Zamościu, którego jestem członkiem, a już takie osobiste pozdrowienia to przysyła moja żona, która z konieczności, właściwie może to nie z konieczności, tylko mamy taki przywilej, żeby się opiekować swoimi rodzicami i starszymi wiekiem, przebywa w Oleszycach i też prosiła, żeby bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych pozdrowić, a Krzysio to prosił, żeby poza tym syn mój, poza tym prosił, żeby wszystkich pozdrowić, to jeszcze mówi, że młodych pozdrawię i powymieniał mi imiona, ale ja zapomniałem. Ja wszystkich młodych od niego bardzo serdecznie pozdrawiam i czujcie się, że was tak osobiście wszystkich popozdrawiam.
Dziękujemy.
Nie? Bracie siostry, to brat Dąbek zawsze mówił przy śpiewaniu pieśni, czy my zwracamy uwagę na melodię, czy na słowa, czy na treść zwracamy uwagę. Mówi, żebyśmy nie odśpiewywali pieśni, tylko żebyśmy śpiewali pieśni. Śpiewali, serca śpiewali. Zawsze dobrze jest na coś, to tak trudno wiadomo treści całej sobie do siebie zastosować. Bardzo dobrze, jeżeli ja staram się, bracia i siostry, spróbujcie też to robić w życiu, to w rozwoju chrześcijanina bardzo pomaga, jeżeli zwracamy uwagę na treść. Ja dzisiaj w tej pieśni zwróciłem uwagę, że nie zawsze mi się tak daje, jak w pieśni śpiewaliśmy, że spokojnie się kładę do snu, czy tak spokojnie się kładę, wiecie, nie zawsze się tak spokojnie kładę do snu. Jakby to zastosować do siebie, żeby Pan Bóg tak pobłogosławił, żeby za każdym razem, jak się kładę, proszę Pana Boga o spokojny sen, ale żebym tak spokojnie, wiecie, nieraz jestem pod jakimś wrażeniem i niespokojnie się kładę, taki niespokojny i ten sen mi tak od razu nie przychodzi i dzisiejsza ta pieśń właśnie dała mi możliwość, żeby mocniej nad tym pracować, żeby zanim się będę kładł spać, to żebym był spokojny. Pan Bóg nam taki spokój wszystkim zapewnia. A dzisiaj pójdziemy do dobrego Słowa Bożego i za podstawę naszych rozważań pragnąłbym, bracia i siostry, żeby wziąć werset, który jest zapisany w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdział i 11 werset. A jeśli by kapłan człowieka kupił za pieniądze swoje, ten jeść będzie z rzeczy tych, które zrodzony w domu, także zrodzony w domu jego, ci będą jadać z pokarmów jego. No, tak nazwałem temat, jeśli by kapłan kupił człowieka. Pobudziła mi tak myśl, no, po co kapłanowi człowiek? Po co kupować człowieka? A dzisiaj żyjemy w takiej dobie, że ja i brat tak, bo w pierwszej kolejności to do siebie chciałbym powiedzieć, bo tak codziennie człowiek myśli coś kupować. Dzisiaj handlowcy to myślą, jakby to jakiś handel taki mieć, gdzie ludzie by ciągle do mnie przychodzili i kupowali, żebym czuł się bezpieczny, że zawsze będą kupować. Ciągle będą kupować. A co wy macie, braterstwo, bym tak zrobił taki sprawdzian, co wy macie w najbliższych dniach do kupienia? Taniego, drogiego, a może coś bardzo drogiego? Co by to kupić? Niektórzy się zastanawiają, mam pieniądze, trzeba by te pieniądze gdzieś zainwestować. Czy coś kupić? A tutaj kapłan, jeśli by kapłan kupił człowieka, to musi mieć pieniądze i chęć kupić. I po co kapłanowi człowiek? Do czego potrzebny? Jeżeli czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, od 18 rozdział i od 1 wersetu, oj tak, nie będą mieli kapłani Lewitowie i wszystko pokolenie Lewi działu ani dziedzictwa z innym Izraelem, ogniste ofiary pańskie dziedzictwo jego jeść będą, a dziedzictwa nie będą mieli między bracią swoją, Pan jest dziedzictwem ich, jako im powiedział. A toć będzie prawo należące kapłanom od ludu, od ofiarujących ofiarę, bądź wołu, bądź owcę, tedy oddadzą kapłanowi łopatkę i czeluści i kołdun, pierwociny zboża Twego, wina Twego i oliwy Twojej, tejże pierwociny wełny z owiec Twoich oddasz mu. Albowiem obrał Pan Bóg Twój ze wszystkich pokoleń Twoich, aby stał ku usłudze w imieniu Pańskim on i synowie jego po wszystkie dni. Ze wszystkiego kapłan coś tam otrzymywał, bo nie miał dziedzictwa. Dziedzictwa w ziemi, nie miał działu. A pokarm, nie tylko pokarm, ale i odzienie i wszystko, co mu było potrzebne, jakby otrzymywał. A czy kapłan to służył cały rok? Jak to było z usługą kapłanów? Braterstwa. Cały rok służył? No, nie służył. Mieli tam, jakby to można było powiedzieć, na zmianę. Tak, zmiany były, także co jakiś czas usługiwali, a poza tym to co robili? A poza tym to kapłani to mieli takie zajęcia. Poza tym, że trudnili się tą pracą fizyczną, to mieli nauczać, leczyć i sądzić. Nauczać, leczyć i sądzić. Kiedyś tak zastanawiałem się, jakie to przepisy Pismo Święte nam daje, no między innymi, tak dla przykładu podam, w sprawie trądu. Czy braterstwo, kiedyś zwróciliście uwagę, jakie szczegóły są zapisane nawet dla nas, ponieważ one mnie też mają czegoś nauczyć. No myślę, że i braci, i sióstr, i młodych też mają czegoś nauczyć. Te szczegółowe przepisy dotyczące rozpoznania, zadecydowania i stwierdzenia, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś jest chory. Wiemy, że trąd to przedstawia nam grzech. A jeżeli grzech, to coś święty Jakub na ten temat mówi, żebyśmy to mogli stosować w życiu. Z tego też by trzeba było wziąć poważną lekcję. Sądzić, nauczać, a my też mamy być takimi kapłanami. Ale o tym może jeszcze za chwilę. W księdze Jozuego, 14 rozdział i 4 werset, bo było synów Józefowych, dwa pokolenia, Menasowe i Efraimowe, a nie dali działu Lewitom w ziemi, oprócz miast ku mieszkaniu, z przedmieściami ich, dla bydła ich i dla trzód ich. Czyli mieli wielkie zadania. Po co było to bydło i ta trzoda kapłanom? Po co braterstwu była to potrzebna? No, my też mamy takiego obciążenia cielesnego dosyć dużo. Po co to było potrzebne kapłanowi? Ponieważ jak były składane ofiary, to i czasami były takie ofiary, gdzie kapłan miał dawać od siebie miał dawać. On dawać miał swoje, nie czyje. No nie zawsze, bo wiadomo, jak ktoś przychodził, składał te ofiary, to czyjeś ofiary w czyimś imieniu składał, ale też i od siebie miał. Czyli miał to mieć. Nie miał działu w ziemi, ale mieli miasta i mieli i przedmieścia jeszcze. Czyli to, co było najbliższe ku usłudze, żeby miał możliwość jeszcze to i ofiarować po części, nie tylko dla siebie, dla swojej rodziny, ale i Panu Bogu, według przepisów zakonu. Kupić człowieka. No to teraz moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli kupić człowieka, no to oczywiście po to, żeby mu dopomagał w tych sprawach cielesnych, doczesnych. Ale spośród tych miast wszystkich, jak czytamy w 4 Mojżeszowej, 35 rozdział, a od 2 wersetu, mówi tak, rozkaż synom izraelskim, aby dali Lewitom z dziedzictwa osiadłości swojej miasta do mieszkania i przedmieścia około miast ich oddacie Lewitom. I będą mieli miasta sobie do mieszkania, a przedmieścia ich będą im dla bydła ich i dla majątności ich i dla wszystkiego dobytku ich. A przedmieścia miast, które dacie Lewitom, od muru miejskiego pójdą na 1000 łokcie wszędzie wokoło. Przetoż wymierzycie za każdym miastem 2000 łokci na wschód słońca i na południe też 2000 łokci, także na zachód 2000 łokci i na północy 2000 łokci, a miasto w pośrodku będzie, takoweć będą przedmieścia miasta ich. Czyli mieli otrzymać miasta i przedmieścia szczegółowo podane tutaj w liczbach. I dalej czytamy, a między tymi miastami, które dacie Lewitom, 6 miast będzie dla ucieczki, które dacie, aby tam uciekał mężobójca, a nad te dacie im 40 miast i 2. Tak iż wszystkich miast, które Lewitom dacie, będzie 48 miast z przedmieściami ich. A miast, które dacie z dzierżaw synów izraelskich od tych, którzy więcej mają, więcej dacie, a od tych, którzy mniej mają, dacie mniej. Każdy według miary dziedzictwa swego, które posiądzie, udzieli z miast swoich Lewitom. Było 6 miast. 6 miast ucieczki. One były tak rozłożone jakoś symetrycznie, może nie bardzo symetrycznie, bo było 3 miasta po jednej stronie czego? Jordanu i 3 miasta po drugiej. No ale po jednej stronie Jordanu to było ile tylko pokoleń tam otrzymało na początku? To 2,5 może mówić, prawda? No dlaczego to tak? Dlaczego to tak? Ponieważ takie położenie geograficzne tam jest, takie rozłożenie, że żeby uciekać właśnie do tych miast ucieczki, to one były tak najekonomiczniej rozłożone dla tych, którzy mieli do nich uciekać. Ale było jeszcze jedno takie miejsce, gdzie można było się schronić. O tych miejscach to mamy zapisane w Pierwszej Królewskiej, w pierwszym rozdziale 50 werset i w Pierwszej Królewskiej, drugi rozdział 28 werset. Jakie to było miejsce, pamiętacie? Że można się było? Rogów ołtarza chwycić. I niektórzy to z tego skorzystali nawet. Skorzystali. Braterstwo. Były takie miejsca ucieczki. Tylko czy w tych miastach ucieczki i tych rogów ołtarza to mógł się każdy bezpiecznie tam schronić, chociaż źle zrobił?
Nie.
Aha, no nie być. Nie było to tak. Nie było to tak. A według, jakbyśmy tak rozsądzali, według sprawiedliwości, to mógł się tam schronić tylko ten, kto?
Nieumyślnie.
Nieumyślnie. Czyli nie chciał tego zrobić, nie planował tego, no tak się złożyło. Tak dla przykładu zawsze podajemy, że ja ścinam drzewo, no jest nas tam 2 albo 3, ale ktoś tam nieopatrznie w międzyczasie stanie i to drzewo go przydusi, prawda, i zginie. No ja bym tego nie chciał, może ja bardziej rozpaczam jak cała rodzina, ale, no ale tak się stało. Był przepis, który mówił, że Żyd musiał być takim mścicielem z rodziny i trzeba byłoby mnie wtedy ścigać. Ja mógłbym się tam schronić. Znaczy nie musiałbym, ale mógłbym. I tak każdy miał żyć. Czyli kapłani to mieli takie bardzo wielkie znaczenie i zastosowanie w tym swoim życiu dla dobra swoich współbraci. Dla dobra. No i dla dobra swojego. No ciągle nie zapominajmy, kochani bratestwo, bo ja to chciałbym mówić właśnie o tym bardzo pięknym planie, żebyśmy go mieli zawsze przed oczyma, cokolwiek z Pisma Świętego słuchamy, gdzie my się tam znajdujemy, w którym miejscu my się znajdujemy i w którym nasze pragnienia i uczucia są, żebyśmy się znaleźli. Ale patrząc na całokształt tego planu, to kochani, dobrze by było, żebyśmy z każdego wykładu wynieśli taką cząstkę zbudowania, żebyśmy zobaczyli piękną harmonię planu Bożego. Piękną harmonię. Bo to tak, jakbyśmy popatrzyli na początek planu Bożego, to początek planu Bożego w stosunku do człowieka to mówi, że był człowiek niedoświadczony i co? I zgrzeszył. A jak koniec Pisma Świętego, to mówi nam o czym? Podniesieniu człowieka grzesznego do czego? Do doskonałości. Do doskonałości, do życia wiecznego. Do życia wiecznego. A to co po środku? A to właśnie tak po troszeczku po środku właśnie nad tym rozważamy. I to co kapłan potrzebował zrobić, to miał robić to skrupulatnie w szczegółach. Czy mnie się to tak zawsze udaje? Tu z bratem właśnie rozmawiałem przed naszą społecznością, że jak to jest, czy tak codziennie, czy codziennie ja proszę Pana Boga i dziękuję Panu Bogu. Wiecie, ja o sobie powiem, że ja staram się, nie udaje mi się to, ale staram się Pana Boga prosić i Pana Jezusa o wsparcie we wszystkich, nawet drobnych sprawach. To mi się udaje, nie we wszystkim, ale to mi się udaje. Coraz więcej, bo tak pracuję nad tym. Tylko wiecie, co mi się nie udaje? Jak myślicie, co mi się nie udaje? Nie udaje mi się, jak to, co prosiłem, otrzymałem, podziękować. Wiecie? A bardzo często mi się to przydarza, że zapominam Panu Bogu podziękować. Brat Ziemiński to kiedyś dał taki przykład, bo wydawałoby się, że nie można tego wprowadzić w życie. Kiedy, no tak powiedział, nie wiem czy to tak było, tak powiedział, że zjechali się księża na takie spotkanie przy jakiejś tam uroczystości i rozważali ten werset, jak to bez ustanku się modlić. Czy to jest możliwe, żeby się bez ustanku modlić, czy niemożliwe? Jak to tak? Dzień po dniu można tak przeżyć w takim stanie? No i doszli do wniosku, że chyba to się fizycznie nie da. Ale ten ksiądz, u którego byli, mówi, aj poczekajcie, ja tu mam taką służącą Marysię i poprosimy ją, no ciekawe co ona na ten temat powie. No i zaprosili ją i ksiądz jej tak stawia pytanie, no słuchaj Marysiu, jak ty rozumiesz ten werset, tak bez przystanku się modlić? A ta Marysia, wiecie, ku nauce dla mnie to jest wielka lekcja i od razu bez zastanowienia mówi, a bo proszę księdza, ja tak jak wstaję z rana, to modlę się, żeby Pan Bóg cały dzień mi błogosławił, a jak tak ciągnę wodę ze studni, to proszę, żeby Pan Bóg mi tej wody żywota dostarczał, tak jak ja, tak ta studnia to ciągle daje tą wodę, a jak zamiatam, to żeby Pan Bóg z mojego serca tak wszystkie te grzechy moje powymiatał, żeby było moje serce czyste i tak dalej. I tak dalej. No jak myślicie? Jaka to była reakcja tych, którzy słuchali? Zrozumieli, co to znaczy bez przystanku się modlić? Jaka łączność ma być? Kiedyś to tak na zebraniu powiedziałem, bracia i siostry, spróbujcie jutro dzień tak przeżyć od rana do wieczora, żebyście o wszystko Pana Boga poprosili, a żebyście nie zapomnieli po każdym tym przedsięwzięciu Panu Bogu podziękować. No spróbujcie. Proszę siostry, spróbujcie. Jutro cały dzień tak przeżyć. We wszystkich sprawach. Poprosić Pana Boga i za wszystko podziękować, pamiętając o woli Bożej. Mówiąc o kupnie, wracając do tematu, mówiąc o kupnie, kapłan, jeżeli by kupił człowieka, jeżeli by kupił na własność, to ten człowiek staje się, to tak może dzisiaj to nieaktualne takie określenie, niewolnik, chociaż bracia i siostry, czy nie jest aktualne słowo dzisiaj niewolnik w innym sensie? Czy nie jest? Czy nas coś nie zniewala na co dzień? Nie tylko nas, ale i wszystkich ludzi, którzy podlegają różnym nałogom. Jest wielkie niebezpieczeństwo i nam by się może tak wydawało, że niewolnik to słowo nie na czasie. Myślę, że ono jest na czasie, tylko nabiera innego znaczenia. W innym zakresie jest tym niewolnikiem. I my, jeżeli popatrzymy na Pismo Święte, to jak czytamy w II Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, czy w 5 Mojżeszowej, 15 rozdział, mowa jest o niewolniku, czyli można było sobie kupić niewolnika, za pieniądze można było, Żydzi mogli kupić sobie niewolnika. Ale też się zdarzało i tak, że ktoś, kto był nawet z Żydów, kto był w niewoli, czy zaprzedał się, było mu tak dobrze, że on uważał, że nigdzie mu lepiej być nie może. I wtedy, jak tak uważał, to taka pewna czynność powinna być zrobiona. Przypominacie sobie, braterstwo, co to było? Przekłucie ucha. Przekłucie ucha. Czyli dobrowolnie zgadzał się na to, żeby mu przekłuć ucho. No to znaczy, czy wszystkim przekłuwali? Tym, którzy się dobrowolnie zgadzali. Dobrowolnie, którzy się zgadzali. Przekłuć ucho. I co jeszcze ciekawa rzecz. No ucho to wiadomo, tak moglibyśmy powiedzieć na dzisiejszy czas, to ucho to służy do słuchania. Do słuchania. A wiara jest ze słuchania. Czyli no to ucho na dzisiejszy czas by miało też jakieś wielkie znaczenie dla nas. Może jeszcze o tym wspomnimy za chwilkę, ale wróćmy jeszcze raz do trzeciej Mojżeszowej, 22 rozdział, a 10 i 11 werset. Żaden obcy nie będzie jadł z rzeczy poświęconych. Komornik kapłański ani najemnik nie będzie jadł rzeczy poświęconych. A jeśli by kapłan człowieka kupił za pieniądze swoje, ten jeść będzie z rzeczy tych. I także zrodzony w domu jego, ci będą jadać z pokarmów jego. Niewolnik będzie jadł i też komornik będzie jadł i zrodzony, braterstwo, takie było prawo wśród dawnych ludzi, ustanowili takie prawo, że jeżeli w niewoli urodziło się dziecko, to dziecko było czyją własnością? Było własnością tego pana, nie niewolnika. Jakie to dziwne. Można by było okrutne nawet, tak? Niesprawiedliwe by się wydawało, prawda? Małżeństwo jest w niewoli, rodzi dziecko i teraz tak, mają możliwość odejść, ale dziecko? A dziecko nie. A dziecko jest własnością tego pana. Czyli albo odejść bez dziecka, albo to dziecko można by było wykupić, to dziecko. Straszna rzecz. Niesprawiedliwe by można było powiedzieć. Ale to jest też i obraz na czas, w którym my żyjemy. I ci, którzy znajdowali się w domu i byli własnością tego pana, nazwijmy, no bo nie wiem, jakie słowo może lepsze by ktoś podał, ci mieli przywilej korzystać z jego dóbr, czyli na tyle, na ile mieli przywilej, żeby jeść i pokarm przyzwyczaić. Teraz jeżeli przeniesiemy się, jaka to lekcja jest dla nas, jaka lekcja jest dla mnie, bo kapłanem to może być każdy człowiek. Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie przyszli do znajomości, aby wszyscy ludzie skorzystali z łaski, jaka jest dana, a szczególnie dzisiaj, w czasie wieku Ewangelii, który już dobiega końca, jeszcze jest taka sposobność, żeby skorzystać z tej łaski. I mamy możliwość stać się, możliwość, czy możemy komuś zabronić zbliżyć się do Pana Boga? Nie. Czy każdy człowiek ma taką możliwość? Tak. Ciągle niektórzy to tylko mówią, że ale jak są tacy ludzie, którzy nie słyszeli o Panu Bogu za czasów naszego Pana, byli też tacy, którzy słuchali, ale co? Ale nie słyszeli. To nie znaczy, że nie słyszą dzisiaj ludzie. Dzisiaj ja sobie nie wyobrażam, żeby był jeszcze jakiś taki człowiek, który jeszcze nic nie słyszał o Panu Bogu. Obojętnie, gdzie on by nie mieszkał, gdzie on by nie był, to dzisiaj te środki masowego przekazu i kontakty międzyludzkie to są takie, że człowiek słucha, ale czy słyszy, no to są dwie różne sprawy. Słuchać, a słyszeć. Na tyle języków, na ile jest zapisane Pismo Święte, to każdy może już się doczytać też. krwi, jak czytamy w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, a dziewiąty werset mówi do tych wszystkich, którzy zbliżają się do Pana Boga, którzy korzystają, otrzymują bardzo piękne określenia. Mówi, ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. O, nie jest to temat w tej chwili, czy wszystkich Pan Bóg powołuje, czy wszystkich Pan Bóg potrzebuje dzisiaj, czy wszystkim Pan Bóg daje jednakowe możliwości. Ale ci, którzy się zbliżają, których serca są gotowe na przyjęcie, to Pan Bóg wszystkich takich pociąga do kogo? Do Pana Jezusa Chrystusa. Mówi Pan Jezus, że nikt by do mnie nie przyszedł, gdyby mój Ojciec co? Nie pociągnął. I Pan Bóg pociąga serce. Synu, daj mi serce swoje. Serce trzeba mieć odpowiednie. I wtedy mamy możliwość, tak jak tutaj i ten temat, stać się tymi kapłanami, o którym Pan Jezus uczy nas, a czytamy to w Księdze Objawienia, 20 rozdział i 6 werset, mówi, że błogosławiony święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami bożymi i chrystusowymi i będą z nim królować 1000 lat. Kapłanami. Będą kapłanami. Ale jak to było w Starym Testamencie? Był kapłan i byli podkapłani, tak? Czy jak to byśmy nazwali, taka hierarchia? Ogólnie mówimy, że lewici kapłani. Kapłani. Ale spośród tych kapłanów zawsze był jeden najwyższy. Główny taki, najwyższy. No i takim głównym tym kapłanem to stał się Pan nasz Jezus Chrystus, o czym czytamy w liście do Żydów. 5 rozdział, a od 8 wersetu. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego, nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchisedekowego. Kapłanem najwyższym. I ostatni werset 26 rozdziału tak jakby nam potwierdza, bo w Piśmie Świętym Pan Bóg to zawsze używa takiej zasady, że potrzeba ilu świadków? Dwóch albo trzech. No, czyli najmniej dwóch. A jak nie miał Pan Bóg drugiego, to co zrobił? To przysiągł przez samego siebie. Czyli na nic podkreślił, że wyższego nic nie ma, jak on jest w swoim jestestwie. I w 20 wersecie 6 rozdziału czytamy, gdzie przewodnik dla nas wszedł Jezus, stawszy się według porządku Melchisedekowego najwyższym kapłanem na wieki. Najwyższym kapłanem na wieki. Pan nasz Jezus Chrystus. A więc jeżeli Pan Jezus stał się tym najwyższym kapłanem, to wiemy, że tutaj, kiedy był pierwszy raz na ziemi, w czasie swojej pierwszej obecności, jak czytamy w Ewangelii Jana 18, rozdział 36 werset, w rozmowie z dostojnikiem, to kiedy mówił, że jesteś królem, ale Pan Jezus odpowiada, że nie, bój się, nie masz takiego zagrożenia, bo królestwo to moje nie jest z tego świata. Z tego świata. Czy z tego stanu, no nie tłumaczył tak bardzo szczegółowo, może coś więcej powiedział, to co mamy zapisane, taką esencję samą, że żeby nie czuł się zagrożony nawet Piłat, czy ktokolwiek inny, czy król, który tam rządził, czy żydowski, czy inny, w tym przypadku przedstawiciel Rzymu. Nie bój się, królestwo moje nie jest z tego świata. Czyli Pan Jezus ani królem, ani kapłanem, tym najwyższym według porządku Melchisedekowego, nie był za tamtych czasów dla tych narodów wszystkich pogańskich. Stał się dla nas tym najwyższym kapłanem. Dalej ten werset mówi jeszcze o niewolniku, czyli o tym człowieku, którego by ten najwyższy kapłan sobie kupił. Niewolnik przeniesieniu na nasze czasy, jeżeli patrzymy na Pismo Święte, to cała ludzkość jest takim niewolnikiem, położona w grzechu i w śmierci. Jakbyśmy popatrzyli to na tą najniższą linię, która tutaj jest narysowana, na tym wspaniałym, pięknym planie wieków. Taki stan, stan śmierci, stan grzechu, a każdy z nas, jak Dawid uczy nas w psalmie 51, 7 wersecie, że każdy z nas jest zrodzony w grzechu, czyli jeszcze nic nie zrobił, a już jest grzesznym, ponieważ ten grzech jest przekazywany z pokolenia w pokolenie. Od kogo? Od Adama. Od Adama ten grzech. Kiedyś była taka nauka świecka, że człowiek jak się rodził, to tak jak czysta tablica, że on był bez grzechu, natomiast dopiero później jak dorastał, to tam wiele grzeszył. Pismo Święte mówi coś innego, że człowiek, który się rodzi, to już rodzi się grzeszny. Nie rodzi się taki jak czysta tablica. Nie, tylko ma tam wiele takich zapisków i jeżeli one są niedobre, te zapiski, to trzeba by je było wyczyścić, żeby się stać właśnie takim czystym. My, bracia i siostry i kochana młodzieży, staramy się o to, żeby się Panu Bogu przypodobać, to nasze serca, ta nasza przysłowiowa tablica ma być coraz czystsza. Tylko czy ją się tak da dotrzeć, wiecie, dzisiaj chemicy to wynajdują najróżniejsze środki. Czy my tą swoją tablicę możemy wyczyścić tak, żeby ona już nie była do poprawki? Da się to tak zrobić? No, mnie to się nie udaje. No, może się to komuś udaje, chociaż Pismo Święte mówi, że nie ma człowieka takiego ani jednego, który by nie był grzeszny. Wszyscy są grzeszni, czyli mam się stawać coraz mniej grzeszny, coraz mniej grzeszny, ponieważ Pan Jezus, kiedy my zbliżamy się do Pana Boga, daje nam szatę sprawiedliwości Chrystusowej, czyli tak przysłowiowo mówimy, że przykrywa te nasze grzechy, dopisuje nam, albo jeszcze jakichś innych słów używamy. To gdzie to braterstwo jest? Jakbyśmy to sobie mogli pokazać na tym drugim rysunku, kiedy to Pan Jezus nam dopisuje. Ja myślę, że tylko sobie przypominamy, bracia i siostry, to wszystko. Kiedy to się dzieje? Bratuszy to tak szczegółowo rozpisuje się właśnie. Kiedy to się dzieje, tak patrząc na cienie przybytku, w którym to momencie dopisywanie mamy tych wszystkich braków naszych? Jeżeli ta ofiara składana jest, no tam troszeczkę z drzwiami na ołtarzu, to kiedy w jakim momencie w stanie dziedzińca czy gdzieś dalej mamy dopisywane, otrzymujemy tą szatę sprawiedliwości Chrystusowej? Dzieje się to wtedy, kiedy znajdujemy się koło umywalni i do umywalni jak zaglądamy, to co się tam, co ja tam widzę?
Siebie
jakiego? Siebie brudnego, grzesznego, tak, brudnego takiego siebie widzę, więc staram się o to, żeby się czymś omyć. I właśnie między tą drogą, między umywalnią, jeżeli ja idę dalej, między umywalnią a wejściem do świątnicy świętej, to otrzymujemy szatę sprawiedliwości Chrystusowej, czyli to dopisanie. Dlaczego tutaj? Dlaczego tutaj, a nie przy końcu świątnicy świętej? Wtedy przy wejściu do świątnicy najświętszej. Dlaczego? Bo ofiara, jaka by składana była Panu Bogu, a Pan Bóg przez co poświadcza, że przyjmuje tę ofiarę? Przez spłodzenie i przez pomazanie, prawda? Spłodzenie i pomazanie otrzymujemy, no tak ogólnie mówimy, że w czasie chrztu, tak? W czasie chrztu otrzymujemy, ale najpierw musi być ta szata sprawiedliwości Chrystusa, bo jak ją nie mamy, to ofiara by była Panu Bogu jaka dawana? O, taka jak to Pismo Święte uczy, a wy mi składaliście ofiary jakie? Kulawe, jakieś tam kalekie, z jakimiś tam bez nogi, czy jakieś inne? O takie prosił Pan Bóg? O takie? Jakie mieli ofiary składać?
Najlepsze.
Najlepsze. Najzdrowsze. Najlepsze. I wtedy, żeby ta ofiara była przez tego najwyższego kapłana złożona, to musiała być czysta. Czyli te grzechy nasze są przypisywane tutaj. No to co w Świątnicy Świętej mamy do zrobienia, jakby nam Pan Bóg to wszystko przypisał? No mamy z tej szaty korzystać coraz mniej mamy korzystać. I praca, wielka praca, jaka jest od poświęcenia do końca naszego życia, to znajdujemy się już w Świątnicy Świętej. I w rzeczywistości to rzeczywiste to dopisanie wtedy, kiedy przechodzimy, patrząc na cienie przybytku, ze Świątnicy Świętej do Świątnicy Najświętszej. Tam otrzymujemy. I tutaj kapłan kupuje człowieka. A więc jeżeli kapłan kupuje człowieka, to takiego niewolnika, takiego grzesznego, a po co to grzeszny taki człowiek jest potrzebny sprawiedliwemu, doskonałemu? Bo tak Pan Bóg w swoim wspaniałym planie, pokazując harmonię upadku człowieka doskonałego do podniesienia, dał, aby człowiek miał możliwość doświadczyć, zbliżyć się do Pana Boga, czyli podjąć decyzję, jak to bardzo często mówimy, korzystać z przywileju, jaki jest dany wszystkim ludziom, aby zbliżyć się do Pana Boga, bo Pan Bóg chce, Pan Jezus oddał swoje życie i też chce, a czy ja chcę? O, dzisiaj tak z młodymi, kochani braterstwo, to różne serca mają młodzi, pomimo znajomości. Znajomość Słowa Bożego jest duża, ale nieraz przewyższają dążenia i pragnienia cielesne nad dążeniami i pragnieniami duchowymi. I z wieloma tak w rozmowie, to młodzi mówią tak, no bracie, teraz są takie czasy trudne, czy tam wujek, wiesz jakie czasy są. No ja będę się starał, tak, na zebrania będę chodził, będę czytał, tak, ale wiesz, trzeba troszkę się wyszumieć, a mówi, ja będę kształtował swój charakter, żeby być coraz lepszy, to w tysiącleciu mi będzie lżej. O, w tysiącleciu to ja sobie szybko poradzę. Może to jest temat nie na teraz. Dlatego patrząc na tego naszego najwyższego kapłana, dobrze, żebyśmy pamiętali o tym, co apostoł Paweł pisze do nas, a zapisane to jest w liście do Rzymian, 6 rozdział od 16 wersetu do 20. Mówi tak, a zaś nie wiecie, iż komuście stawiacie zasługi ku posłuszeństwu, tegoście sługami, komuście posłuszni, bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że bywszy sługami grzechu, usłuchaliście z serca sposobu onej nauki, któreście się poddali, a będąc uwolnieni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Po ludzku mówię dla miłości ciała waszego, dla mdłości ciała waszego, albowiem jakoście stawiali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku czynieniu nieprawości, tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Bo pókiście byli sługami grzechu, byliście wolnymi od sprawiedliwości. Apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian to też rozważa ten problem w stosunku do siebie. Mówi, dokąd nie znałem zakonu, to uważałem się, że człowiekiem jestem jakim? Sprawiedliwym, bardzo dobrym człowiekiem. Ale mówi, jak poznałem zakon, poznałem prawo zakonu, to zakon wydał na mnie wyrok śmierci. I mówi, o chwała Bogu, chwała, że znalazł się taki odkupiciel, że mam możliwość z tego wybrnąć, że mam możliwość zbliżyć się do Pana Boga i zasłużyć sobie na życie wieczne. Bratelstwo, my też możemy sobie kupić takiego człowieka. Macie chęć kupić? Człowieka sobie, takiego niewolnika sobie kupić. A może go zdobyć? No jakby to dzisiaj trudno powiedzieć, czy to zdobyć, czy to kupić, bo tak jak czytamy w pierwszym liście do Koryntów, 9 rozdział, czy jest taka potrzeba, czy nie ma takiej potrzeby?
jest taka potrzeba. 9 rozdział, a 27 werset. Apostoł Paweł uczy nas tak: ale każę ciało moje i w niewolę podbijam, aby znać im, czym każą, sam nie był odrzucony. Po co walczy z tym ciałem? Bo jest taka walka. Ciała przeciwko duchowi. Jest walka. Duch walczy przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Jeżeli walczę, to ta walka moja trwa do kiedy?
Śmierci.
Do śmierci, bo wiecie, nie da się tak jak Żyd miał możliwość dać pieniądze, kupił tego niewolnika i już go miał. A ja bym też tak chciał, wiecie, to tak przy poświęceniu, jakby się tak udało, żeby tą starą naturę utopić, a tego starego człowieka, żeby mieć jako niewolnika, żeby on mi tylko we wszystkim pomagał. A ten niewolnik, wiecie, ciągle nam tu czymś przeszkadza. W Radheniu to właśnie przed zebraniem mówi, że ten niewolnik mu też trochę teraz przeszkadza. No przeszkadza mu. Jaki to ten niewolnik? Ale dobrze, że ma nad nim władzę jeszcze. Dobrze, mieć władzę. I jeżeli to nowe stworzenie ma władzę nad tym ciałem, to ma tego niewolnika i jeżeli ten niewolnik jest posłuszny jeszcze i daje tą sposobność, daje taki przywilej, a dzisiaj braterstwo, no posłuszny ten niewolnik był, z rana staliście i nowe stworzenie mówi: jadę na zebranie, jadę na zebranie. No i w Radheniu przyjechał też, no i nie tylko w Radheniu, wszyscy przyjechaliście, ja też. Czyli ten niewolnik się przydaje, bo gdybym go nie miał, to by, jak to by tak było, łatwo przyjechać? No nie byłoby łatwo. Chociaż on tam skrzypi, zgrzyta, ale takie przysłowie jest polskie, że koło, które ciągle skrzypi, ciągle zgrzyta, to dalej zajedzie jak to, na które nie zwracamy uwagi, bo na to ciągle uważamy. No i myślę, że my też tak w życiu starajmy się temu niewolnikowi dać wszystko to, co mu się należy, to on wtedy będzie dla nas no, dobry. I bierzmy sobie tego niewolnika na usługę w naszym życiu. A dobra jest rzecz, jeżeli służymy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, jeżeli ta służba dla nas jest coraz przyjemniejsza. Nie z obowiązku. Wiecie, siostry, ja to może tak każdy z nas na coś zwraca uwagę. I ktoś przekazując pozdrowienia mówi, że bracia kazali mi was pozdrowić. No, kazali, no. Ja wiem. Ale czy nie mile się słyszy, że jest dla mnie wielkim przywilejem przekazać uczucia, jakie bracia to miłości wam przekazują? Przywilej jest. Kazać komuś, a spełnić przywilej, myślę, że to jest wielka różnica. Może nie ma co się tam o słowa targować, ale braterstwo, inaczej się dzisiaj w ogóle to nie tylko cały świat, ale i my też również jesteśmy tym samym biedom poddani. Taka wrażliwość i delikatność to każdemu nam jest potrzebna. Niby nie powinna być, ale powinniśmy być w miarę delikatni, chociaż może nie zawsze. Może nie zawsze, bo może nieraz zachodzi potrzeba tak, żeby głośniej powiedzieć, albo mocniej powiedzieć, żebyśmy mogli się stosować do nauk Pisma Świętego. Ale dobra rzecz jest, jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdział i 6 werset. To przekładając braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobrej, którejś naśladował. Czyli trzeba naukę i wiarę zastosować w swoim życiu i wtedy, jeżeli będziemy usługiwać innym braciom i nie tylko braciom, to będziemy dobrymi naśladowcami, dobrymi sługami, czyli Pan Jezus i Pan Bóg będzie ze mnie jako ze sługi zadowolony, jeżeli będę poznawał, będę się starał o poznanie woli Bożej i będę się starał tą wolę czynić. zawsze dajemy przy tym przykład taki z Jozuego, jak Jozue się zachował, czy ja bym tak potrafił w każdej sytuacji, w takich trudnych warunkach powiedzieć jak Jozue, nie biorąc pod uwagę, dając przykład dobry innym, że ja i dom mój będziemy służyć Panu. Księdze Jozuego, 24 rozdział mamy zapisany, bracia i siostry. I wracając do tego najwyższego kapłana. Pan Jezus nas kupił. Co dał? Co dał? Jakie pieniądze? A jakie my pieniądze dajemy? Jakie pieniądze? Bracia i siostry, Pan Jezus kupił nas swoją drogocenną krwią. O, wersetów mamy dużo zapisanych na ten temat. A w pierwszym liście do Koryntów, 7 rozdział, a 22 i 23 werset daje nam apostoł Paweł taką lekcję, że drogoście kupieni, nie bądźcie niewolnikami ludzkimi. Ludzkimi niewolnikami, żebyśmy nie byli. Każdy tedy, jakim jest powołany, bracia, takim niechaj zostaje przed Bogiem. W tej szczerości, w tych pragnieniach, w tych uczuciach. Niech taki zostaje. Nawet moglibyśmy dalej. Niech postępuje. Niech idzie dalej. Niech się zbliża. Niech coraz więcej zdobywa tej wiedzy, aby stać się takim dobrym sługą, dobrym niewolnikiem sprawiedliwości, miłym dla Pana Boga, dla Pana Jezusa i dla kogo jeszcze? Tak, przykazania mówię. Jakie nas obowiązują przykazania, bracia i siostry? Obowiązują nas trzy przykazania. Miłować Pana Boga, miłować bliźniego i mówi nowe, nie, i mówi i nowe daje wam. Bliźniego, tak, bliźniego miłować jak siebie samego. A no tak w zakonie było powiedziane, no nie bardzo. I trzecie, mówi nowe jeszcze, specjalne przykazanie wam daje dla Kościoła. Nowe przykazanie i po tym was poznają, żeście uczniami moimi. Żebyście się wzajemnie miłowali. Wzajemnie się miłowali. Trzecie przykazanie. Kochani bracia, kochane siostry, kochane młodzieży, miłość. I ta miłość w Nowym Testamencie na każdym kroku jest, a tak szczególnie to czytamy w pierwszym liście do Koryntów, 13 rozdział. Jaka ta miłość jest, jakie ma cechy i co powinniśmy zdobyć, żeby powiedzieć, że ja te trzy przykazania w swoim życiu staram się wprowadzać, tak jak Pan Jezus to czynił. A że Pan Jezus otrzymał taką moc dzięki tej cenie, jaką złożył, oddając swoje życie, to też w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 18 werset, czyli Księga Objawienia pierwszy, 18 werset. Pan Jezus powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I ma doprowadzić to wszystko do takiego stanu, żeby się Panu Bogu to podobało. I jak czytamy w pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdział, że to wszystko, jak Pan Jezus doprowadzi do takiego doskonałego stanu, to odda siebie i wszystkich doprowadzonych w takim stanie komu? Ojcu. I wtedy rozpocznie się w pełni Królestwo Boże. Wtedy się rozpocznie. O którym się modlimy, do którego dążymy. Chociaż możemy powiedzieć, że dzisiaj to my się staramy o Królestwo Boże, ale jakoś tak szczególnie nazwane. Królestwo jakie?
Niebieskie.
Niebieskie czy niebiańskie. No, zależy w jakim tłumaczeniu. My się modlimy o takie Królestwo. Możemy się karmić chlebem żywota i tą wodą, o którym Pan Jezus w wielu miejscach nas uczy, m.in. Ewangelista Jan to zapisał w 6 rozdziale, 35 rozdział, 51 czy 4 rozdział, 14 werset, gdzie o tej wodzie żywota, kiedy to rozmawiając z taką jedną niewiastą. Ja przepraszam za to, że was tak ciągle pytam, tak jak ja bym nie wiedział. Ja też ku przypomnieniu sobie to czytam i myślę, że wam. Z jaką to niewiastą rozmawia? Z Samarytanką. No właśnie, z Samarytanką rozmawia. i ona czerpała wodę, a on prosi, żeby jej dać napić, a on mówi, że ja mam lepszą wodę, tak? Można by było lepszą, bo mówi, ty dajesz, ja się napiję i dalej pragnę, ale tej wody, którą ja mam, to już jak się ktoś napije, to on mówi, mało, że pragnienie zaspokoi, to jeszcze stanie się czym?
Źródłem
takiej wody wytryskującej. Źródłem, być źródłem. Grozi nam na całym świecie brak wody, tam zapowiadają, że będzie woda dużo droższa. Także braterstwo, dobrze by było, żebyśmy się stawali takim źródłem. Źródłem, no nie w sensie literalnym, tylko właśnie w sensie duchowym. Jesteśmy Chrystusowi, jak pisze apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, 10 rozdział, a 7 werset. Każdy, jaką myślił w sercu swoim, tak niech uczyni, nie z zamarszczeniem ani z przymuszenia, albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ochotnego dawcę. Ochotnego. Jeżeli my ochotnie staramy się służyć Panu Bogu, to stajemy się też i własnością Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak mówi w 10 rozdziale 7 wersecie. Na toż tylko, co przed oczyma jest, patrzycie, mali kto tę nadzieję o sobie, iż jest Chrystusowy, niechże też to sam z siebie uważa, iż jako on jest Chrystusowy, tak też i my Chrystusowymi jesteśmy. Czy mogę powiedzieć, że jestem niewolnikiem Chrystusa? Że Chrystus, czyli Pan Jezus i Pan Bóg zamieszkali w moim sercu i ja jestem ich własnością? Bracia i siostry, to jest proces. To nie jest tak, że ja sobie w pewnym momencie tak mówię, że ja jestem. Na ile jestem, to zależy od mojego wzrostu duchowego. Ponieważ apostoł Paweł uczy nas w pierwszym liście do Koryntów, 2 rozdział 14 werset, że cielesny człowiek to nie pojmuje takiego znaczenia, co to jest najwyższy kapłan, kim jest ten najwyższy kapłan, jaka to jest wartość dla mnie człowieka grzesznego, co Pan Jezus może dla mnie zrobić. Cielesny człowiek nie pojmuje. I nieraz wielu ludzi mówi, że ja znam Pismo Święte. Zna Pismo Święte. Ale czy rozumie?
Nie rozumiem.
Ale nie rozumie.
Ale mówi prawdę.
Ale mówi prawdę, tak. Mówi prawdę. Na tyle, ile mu jest dane. Bo żeby zrozumieć, to trzeba głębię nauk Pisma Świętego. Pan Jezus wszystko rozumiał, jak przyszedł tutaj pierwszy raz na ziemię. Braterstwo, mamy tutaj przykład po pierwszym moglibyśmy powiedzieć chrześcijaninie, tak? Możemy powiedzieć, że Pan Jezus stał się pierwszym chrześcijaninem. Jako przykład, że otworzone mu są niebiosa i nam kiedy są niebiosa otworzone? Wtedy, kiedy otrzymujemy tego pomocnika, o którym Pan Jezus mówi, że ja zawsze z wami nie będę, chociaż w innym znaczeniu mówi, że będę z wami aż do skończenia. Tak, aż do końca waszego życia, to znaczy do skończenia świata. I teraz, jeżeli otrzymujemy tego pomocnika Ducha Świętego, to on nas wprowadza w tą wszelaką znajomość. W tą wszelaką znajomość. I my się ciągle uczymy i staramy się, braterstwo, i dzisiaj też właśnie korzystamy z tego przywileju, że Pan Bóg i Pan Jezus wpłynęli w tym wspaniałym, wypełniającym się planie Bożym, dając nam możliwość skorzystać w tym czasie, w którym żyjemy, żeby zbliżać się do Pana Boga, żeby te nasze umysły były coraz jaśniejsze na plan Boży w stosunku do ludzkości, w stosunku do każdego z nas i w stosunku do mnie, prawda? Jak to jest? Dlatego jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę, na zrodzonego. Zrodzonego w niewoli. Jakie by to miało znaczenie na dzisiejszy czas? Tak myślę, bracia i siostry, że dotyczy to dzieci rodziców poświęconych. Tak jak apostoł Paweł uczy nas, że czy matka jest poświęcona, czy ojciec jest poświęcony, to i dzieci przez to poświęcenie są poświęcone. A jeżeli są poświęcone, to znajdują się w stanie dziedzińca. I jeżeli popatrzymy na cienie przybytku, to dzieci rodziców poświęconych rodzą się w stanie dziedzińca, czyli korzystają z tych łask i błogosławieństw do pewnego czasu. Na ile korzystają, w jaki sposób korzystają? I tutaj chcę wrócić do tego przekłutego ucha. Taki niewolnik, takie dziecko, które rodzi się w rodzinie poświęcony, ma taki przywilej, żeby jego ucho zostało przekłute, żeby zostać niewolnikiem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy to się dzieje? Dokąd korzysta z tych przywilei poświęconych rodziców? No, wieku nie można ustalić, bracia i siostry, bo ten wiek to jest różny wtedy, kiedy podejmuje decyzje w sprawach jakich? Religijnych. W sprawach swojego ducha, w sprawach swojego poświęcenia. Kim ja chcę być dalej? Bo każdy człowiek to ma takie podwójne życie, tak zwane życie duchowe czy wewnętrzne, jak ktoś to nazwie, i drugie to jest życie to cielesne. Doczesne. Tak? Te nasze wszystkie czynności związane z tym życiem doczesnym. I teraz w tych sprawach duchowych, jeżeli podejmuje decyzję, to różny to wiek może być. Niektórzy poświęcali się mając 12 lat, czy to jeszcze to zależy od klimatu i kraju, w którym się znajdujemy na kuli ziemskiej. W różnym wieku bracia i siostry przyjmowali to przekłucie swojego ucha, albo też przychodzili z zewnątrz, czyli taki niewolnik kupiony, prawda? Nabyty. I teraz, jeżeli stanie dziedzińca, takie dziecko nie docenia tego, nie docenia, a to nie jest z pokolenia na pokolenie, to chcielibyśmy, żeby nasze dzieci wszystkie zbliżyły się do Pana Boga, ale czy to jest przypisane rodzicom poświęconym? Jak gdyby tak było, to w niedługim czasie by byli wszyscy poświęceni, prawda? Ale tak nie jest. Pan Bóg patrzy na serce. Daje wolną wolę każdemu człowiekowi. I takiemu, który zrodzi się w niewoli, czyli takiemu, który urodzi się też w rodzinie chrześcijańskiej, daje taki przywilej. Ostatnio Krzysiu ściągnął taki film. Człowiek urodził się bez rąk, bez nóg w rodzinie chrześcijańskiej. I jego, wiecie, no, jego stosunek do życia, jego stosunek, jego pasja, jak tutaj brat podpowiada, z tą pasją stał się Chrystus, ale nie od razu, nie od razu. Docenił to, co mu przekazali rodzice w genach. Dał sobie przekłuć to ucho i głosi Ewangelię. Głosi Ewangelię nie mając rąk, nie mając nóg. Bracia i siostry, jak oglądałem ten jego wykład, że tak powiem, i jego zachowanie, i jego wypowiedzi, to coś mnie wstrząsnęło i tak patrzyłem, bo pokazywali też ten, który nakreślał ten film, pokazywał twarze wszystkich tych ludzi. Wszyscy albo płakali, albo byli w rozpaczy, albo była bardzo wielka powaga, że w stosunku do tego, że ten człowiek w takim stanie potrafi jeszcze głosić Ewangelię, głosić ją. I my też mamy to głosić. Tak głosić, żeby wszyscy mogli to słyszeć i z tego skorzystać. Skorzystać, żeby właśnie patrząc na cienie przybytku, ci, którzy są zrodzeni, czyli nasze dziadki, które są, a o tym możemy przeczytać w książce pytań na stronicy 138, że do czasu, kiedy podejmują decyzje w sprawach swojego rozwoju duchowego, w sprawach swojej przyszłości, żyć wiecznie albo nie żyć, skorzystać z tego czasu, w którym my żyjemy, albo nie. A jest to najprzyjemniejszy czas, najłaskawszy, jak apostoł Paweł pisze w liście do Koryntów, drugi list do Koryntów, szósty rozdział, a pierwszy i drugi werset. Przetoż pomagając mu, napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Nadaremno. Bo ci, którzy znajdują się w stanie dziedzińca, przyjmują łaskę Bożą. Bo mówi Bóg, że czasu przyjemnego wysłuchałem Cię, a w dzień zbawienia poratowałem Cię. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz czas zbawienia. A jakiż w dziejach ludzkości wspaniale jest nazwany czas, wiek, który jest przyjemniej nazwany jak wiek Ewangelii. Chociaż jak na górze czytamy, to tam coś troszeczkę nie bardzo pisze ten B, to jest teraźniejszy wiek, jaki? Zły wiek. A tutaj apostoł Paweł nazywa ten wiek, wiek Ewangelii na okresem czasu dla człowieka. Dlaczego najwspanialszym? Bo po raz, że z łaski, czyli za darmo, i można skorzystać z nagrodę taką, jaką człowiekowi się w głowie nie mieści. Jak apostoł Paweł pisze w 1 do Koryntu w 2 rozdziale. Mówi, że to, co Pan Bóg przygotował dla tych wszystkich, którzy Go miłują, to ani wzrokiem nie można zobaczyć, ani umysłem swoim nie można objąć tych wspaniałych rzeczy, które Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Dziś, w czasie wieku Ewangelii. A wiek tysiąclecia, my mówimy, że wiek tysiąclecia to będzie najwspanialszym czasem. Czy najwspanialszym dla człowieka? Po pierwsze, nagroda już nie będzie taka, nie będzie nagroda. A po drugie, szatę sprawiedliwości to kto w tysiącleciu tylko dostanie? Nikt. Nikt nie dostanie. Nikt. Trzeba będzie 100% urobić w tym charakterze. Nie będzie przykry tego nic. I tam kapłani, ci, którzy w czasie wieku Ewangelii w tym wspaniałym czasie korzystają, będą stwierdzali tak jak przy trądzie. Czy zrobił postęp? Czy nie? Będą to potwierdzali. Zrobiłeś, tak? W tym się już poprawiłeś, w tym się poprawiłeś, tak? Tutaj już jesteś czysty, tutaj jesteś czysty, ale jeszcze ci to brakuje, czy tamto ci brakuje, wiesz? A no to jeszcze cię odstawiamy tam, jeszcze tam na te 100 lat, czy tam na 50, jeszcze pracuj, bo do końca tysiąclecia masz zrobić ile? 100%. Bo jak nie zrobisz 100%, to już mi serce boli, żeby nawet taka myśl nie przychodziła, żeby ktoś nie urobił tych 100%, tylko żeby wszyscy urobili, I będziemy, bracia i siostry, pomagać będziemy. Dlatego kupujmy tego, czy starajmy się, podbijajmy tego starego człowieka, żeby nam pomagał, żebyśmy zasłużyli sobie przy tej pomocy na to, żeby się stać takim kapłanem, żeby umieć pomagać innym, żeby mieli możliwość pojednać się z Bogiem i zasłużyć życie na życie wieczne tym, którym jeszcze możemy dzisiaj, to dzisiaj, a tym, którym Pan Bóg, jeżeli da nam taki przywilej, w tysiącleciu, żebyśmy pomagali w tysiącleciu innym. Tego Wam bardzo serdecznie życzę i sam się staram. Amen.